Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Wielki Post przypomina, że powinniśmy zbliżać się do Boga, pamiętając o potrzebujących bliźnich, mówił Franciszek podczas porannej mszy. Australijscy biskupi rozważają możliwość powrotu do piątkowego postu od mięsa. Przyznają, że jego zniesienie było błędem. Po zalegalizowaniu eutanazji dla nieletnich, belgijscy lekarze wnioskują o eutanazję bez zgody pacjenta. 18 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Wielki Post to czas poprawy życia i zbliżenia się do Boga, ale nie powinniśmy szukać usprawiedliwień ani czuć się lepsi od innych. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Wielki Post służy poprawie, uregulowaniu, przemianie życia, by zbliżyć się do Pana. Znakiem, że jesteśmy od Niego dalecy, jest obłuda. Hipokryta nie potrzebuje Boga, sam siebie zbawia. Znakiem zbliżenia się do Pana pośród pokuty i prośby o przebaczenie jest troska o braci w potrzebie. Niech Bóg da nam wszystkim światło i odwagę. Światło, by poznać, co dzieje się w nas, i odwagę, by się nawrócić, zbliżyć się do Pana. Pięknie jest być blisko Niego.
Australijski episkopat rozważa możliwość przywrócenia piątkowego postu od mięsa. Opowiada się już za tym kilkunastu biskupów wskazujących na pozytywne doświadczenia kościoła katolickiego w Anglii i Walii, który przed 3 laty przywrócił tę tradycję. W Australii zrezygnowano z obowiązkowego postu w 1985 roku. Z duszpasterskiego i psychologicznego punktu widzenia był to poważny błąd, uważa biskup Peter Elliot z Melbourne, skądinąd były Anglikanin. Potrafię zrozumieć, dlaczego tak się stało, pamiętając o mentalności tamtych czasów, ale sądzę, że nie wzięto pod uwagę ludzkiej psychiki. Znosząc obowiązkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, australijscy biskupi zadeklarowali, że wierni mogą zastąpić ją modlitwą, umartwieniem czy pomocą bliźniemu. Zdaniem biskupa Eliota, biskupi proponując wiernym wypracowanie własnej formy pokuty, okazali się idealistami, zabrakło im realizmu. W praktyce katolicy zapomnieli po prostu o potrzebie piątkowej pokuty. Australijscy biskupi przypominają też, że piątkowy post był znakiem rozpoznawczym katolików. Dziś, w dobie Franciszka, Kościół znów musi zaproponować, zwłaszcza katolikom oddalonym, taki prosty akt, poprzez który mogliby wyrażać swą przynależność do Kościoła, uważa biskup Elliot. Australijscy biskupi przyznają, że dziś można już przywrócić tę tradycję. Ludzie ją zrozumieją i przyjmą, zapewnia arcybiskup Julian Portus z Hobartu, wskazując jednak na potrzebę odpowiedniej katechezy. Belgia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie eutanazji. W ubiegłym miesiącu zalegalizowano tam eutanazję nieletnich. Teraz pojawił się wniosek o możliwość przeprowadzenia eutanazji bez zgody pacjenta. Z postulatem tym wystąpił profesor Jean-Louis Vincent, były przewodniczący Belgijskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii.
Główny argument jest ten sam, co w wypadku eutanazji dzieci. Eutanazję bez zgody pacjenta już się praktykuje i to w większej skali niż eutanazję na życzenie. Profesor Vincent precyzuje, że nie chodzi tu o zaprzestanie uporczywej terapii, lecz o podanie wysokich dawek środków znieczulających, jednak nie po to, by uśmierzyć ból, lecz by przyspieszyć śmierć, kiedy jakość życia nie jest już zadowalająca i nie ma szans na jej poprawę. Dotyczy to pacjentów, którzy bynajmniej nie znajdują się w stanie niemożliwego do zniesienia bólu albo w ogóle nie odczuwają jakiegoś specjalnego dyskomfortu, lecz nie są też już w stanie w pełni świadomie wystąpić z wnioskiem o eutanazję. W takich przypadkach trzeba się oczywiście konsultować z rodziną, bo jednym z celów eutanazji bez zgody pacjenta ma być lepsza jakość śmierci i pożegnania z rodziną. Profesor Vincent zapewnia, że eutanazja bez zgody pacjenta ma szerokie poparcie w środowisku lekarzy. Wnioskowało o nią między innymi Belgijskie Towarzystwo Intensywnej Terapii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Papież Jan Paweł II należał do niestrudzonych pielgrzymów jasnogórskich. Modląc się w częstochowskim sanktuarium, wypowiadał akty zawierzenia Kościoła, świata i Polski. Nadał nowe znaczenie modlitwie apelu jasnogórskiego. W klasztorze znajduje się wiele wotów ofiarowanych Maryi, wśród nich najcenniejszy dar – przestrzelony pas papieskiej sutanny. Więcej o związkach Jana Pawła II z Jasną Górą w audycji przygotowanej przez siostrę Ewę Staniewską i Kamila Radziwolskiego z Radia Jasna Góra. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Przed kanonizacją dwóch papieży, Jan XXIII i Jan Paweł II, i już niebawem święci.
Santo, ukochany papież nasz.
Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki.
Pamiętam o Tobie, słucham na każdy czas.
Od początku Maryjności uczył się i na kalwaryjskich dróżkach, ale później właśnie tutaj, na Jasnej Górze, jako młodzieniec, student, jako młody kapłan, jako biskup i kardynał.
Ojciec Sebastian Matecki, podprior Jasnej Góry.
Wreszcie sześciokrotnie na Jasnej Górze jako papież zawierzający Matce Bożej Jasnogórskiej siebie, swoją posługę, ojczyznę i cały świat, cały Kościół. To jest wielki wzór dla nas wszystkich modlitwy i oddania Bogu właśnie przez wstawiennictwo Maryi, które, tak jak wspomniałem, wyraziło się w tym jego niezmiennym, a bardzo, bardzo jednoznacznym totus tuus, cały Twój Maryjo. Mogliśmy radować się Jego obecnością od kilku dni pobytu po te ostatnie chwile, ale zawsze była to obecność napełniona wielkim Jego duchem, wielką miłością i do narodu, do Kościoła w Polsce, ale wszystko to było właśnie w kontekście Jasnej Góry.
Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone. Zawierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą jego służbę.
W Częstochowie 4 razy witałem papieża. Raz Ojca Świętego Benedykta XVI już, a 4 razy ja witałem Ojca Świętego.
Arcybiskup senior Stanisław Nowak.
A przede wszystkim to wielkie, wielkie wydarzenie z nim przeżywałem, 6 Światowy Dzień Młodzieży. Ojciec Święty był niesamowicie wdzięczny za to, żeśmy zorganizowali 6 Światowy Dzień Młodzieży i nie jeden raz w Rzymie wyrażał radość, że coś takiego się stało i nieraz mówił, najpiękniej było w Częstochowie. Tu się spotkał z młodzieżą świata i nie tylko świata, ale przede wszystkim wschodu, bo wtedy granice pękły, wschód do nas przyjechał. Bardzo to było pięknie. I kiedy indziej też. Mam też i to, że raz uprosiłem, specjalnie pojechałem do Rzymu, żeby Ojciec Święty przejechał przez Częstochowę aleją, bo był taki projekt, żeby wprost na Jasną Górę. A mnie zależało, żeby przejechał przez Częstochowę, żeby przez aleję pielgrzymią przejeżdżał. Witałem go w Rudnikach na lotnisku, tam było takie lotnisko wojskowe i później prowadziliśmy go tutaj do Częstochowy 2 razy stamtąd. A 2 razy to już było bardzo krótko.
W godzinie apelu jasnogórskiego staję, o Matko, przed Twoim umiłowanym wizerunkiem, ażeby Cię powitać. Witam Cię,
jako pielgrzym ze stolicy świętego Piotra w Rzymie.
Druga pielgrzymka, Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa. Przez 3 dni jeździliśmy za papieżem.
Jasnogórska pątniczka.
To spotkanie, apel jasnogórski w Częstochowie. Pamiętam po tylu latach, pamiętam te słowa, jestem, pamiętam, czuwam, jak nam Ojciec Święty tłumaczył, co to znaczy. Ja myślę, że dosłownie słowa Ojca Świętego kształtowały moje życie, budowały fundamenty, na czym mam się opierać. Jestem osobą dość twardą i te słowa, które Ojciec Święty zawsze powtarzał, wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie będą wymagać. One mi brzmią w uszach. Nieraz niektórzy twierdzą, że zluzuj, popuść, jesteś za twarda. Mam wrażenie, że to są takie sztandarowe słowa Ojca Świętego.
Jeśli wypowiadamy słowa apelu jasnogórskiego, to dlatego, że wierzymy w tę miłość. Wierzymy, że ona jest od stuleci obecna wśród pokoleń zamieszkujących ziemię polską.
Kult maryjny i Jasna Góra w jakiś sposób jest duszą polskiego katolicyzmu.
Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Kiedy przeżywamy na co dzień apel jasnogórski o godzinie 21, to jest również to kontynuowanie jego nabożeństwa, czyli jego obecności. Chociażby wspomnijmy modlitwy stanu wojennego, kiedy właśnie poprzez wszystkie te miesiące i dni on o godzinie 21 modlił się i te modlitwy są dzisiaj również wspaniałym świadectwem i zapisem historii i tego, co przechodziło przez nasze serca, zwłaszcza tajemnicy cierpienia, jakiejś nadziei związanej z Jasną Górą i dlatego w tych kategoriach trzeba na to dzisiaj również spojrzeć i tu mi się przypomina takie bardzo charakterystyczne wołanie Jana Pawła II, że w Ojczyźnie Jasnej Góry nie może zabraknąć światła nadziei. I wydaje mi się, że to jest również przesłanie aktualne na każdy czas.
Słowa jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Są bowiem zarazem wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie miłowani.
Wśród wotów papieskich, wśród znaków Jego wdzięczności i oddania Matce Bożej również jest przy ołtarzu zawieszone i serce, jest i różaniec, ale jest jego przestrzelny, zakrwawiony pas. To relikwia, która jest dla nas bardzo cenna, ale był to dowód, jak bardzo konkretnie zawdzięczał Matce Bożej ocalenie życia. Wiedział, że cierpiał, że przelewał swoją krew dla Kościoła Świętego, ale wiedział, że w tym wszystkim była również wola Boża, ale i była obecna Maryja, która wspierała go, która ratowała go, która pomogła mu przez cierpienie, ale iść dalej i jeszcze bardziej owocniej sprawować swoją misję namiestnika Chrystusowego.
Podczas swej dziękczynnej pielgrzymki tu na Jasną Górę do Madonny Papieża, jak ją nazwał,
ojciec Józef Płatek, były generał zakonu Paulinów.
83 roku, a więc po 2 lata po operacji, w swoim wywiadzie mówił m.in. byłem głęboko przeświadczony, że to ona kierowała całym przebiegiem tej trudnej operacji. Byłem mimo wszystko spokojny, bo uczułem jej pomoc i obecność. Dlatego przybyłem dzisiaj tu do Madonny Papieża, której przecież tyle razy tak dużo jej zawdzięczałem. Także swoje przeświadczenie w tym względzie wypowiedział również Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 19 czerwca 1983 roku podczas swojej jubileuszowej pielgrzymki na Jasną Górę. W jasnogórskim apelu będzie mówił do jasnogórskiej Maryi następującymi słowami. W dniu 13 maja minęło 2 lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu świętego Piotra. Tam w czasie audiencji generalnej został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku, w dniu 13 maja, byłem w Fatimie, mówił Ojciec Święty, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. Spodziewałem się, że papież poprosi mnie do swoich apartamentów tu i że będzie chciał mi coś przekazać, dlatego byłem blisko osoby papieża. I tak się rzeczywiście stało. Zaraz po apelu Ojciec Święty mignął na mnie palcem i szedłem za nim do jego apartamentu z wielkim osobistym wzruszeniem. Nagle Ojciec Święty podaje mi futerał z herbem papieskim. Chciałem przekazać na twoje ręce ten przeszczelony pas, moje wotum papieskiej sutanny. Przekazując ten niezwykły dar, wotum naznaczony krwią, ponownie zaznaczył, że już wprawdzie podczas pielgrzymki do Fatimy dziękował Maryi za uratowanie życia, ale czuje też duchową potrzebę pozostawienia tu na Jasnej Górze znaku tragicznego wydarzenia, bo przecież, jak mi oznajmił, tutaj zaczęło się moje najważniejsze totum tuus, cały twój. Tutaj przecież zawierzyłem siebie, ojczyznę i Kościół, świat Matce Bożej. I tyle dodał.
Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj tobie, Matce, i zawierzam z bezgraniczną ufnością. Amen.
Przy tej okazji wyraził to życzenie, aby to wotum na razie nie pokazywać publicznie. Dodał, niech ono tu będzie dla Matki Bożej na razie. Niech ono tu będzie. Nie wiedziałem, co z tym darem zrobić. Leżał na ołtarzu Matki Bożej. Postanowiłem, że w tym sejfie, gdzie są najcenniejsze, klasztornym skarbczyku, najcenniejsze dary, prawie relikwie, że tam go umieszczę do odpowiedniego czasu. Myślałem, że ten czas kiedyś przyjdzie. Nawet rocznice papieskie wydawało mi się, że byłyby okazją, żeby prosić, aby można było udostępnić. Ale zrozumiałem i Ojca Świętego, żeby za życia nie ubóstwiać go, że może by mu to w jakiś sposób mogło szkodzić. Fatimie kulę umieszczono w koronie Matki Bożej w ukryty sposób, a pas nie dało się ukryć. Dopiero 4 czerwca 2004 roku, jak wiemy, to wotum, ta cenna relikwia została udostępniona wszystkim wiernym na ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej 25. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża do Polski.
Ostatni raz, rok 1999, to już Ojcu Świętemu dali tak wiele tych różnych stacji, że na Częstochowę już brakło jakby czasu. I wtedy w ostatniej chwili uprosiłem Ojca Świętego, żeby jednak na tą górę choć na chwilę wstąpił. I dzięki też temu, że ksiądz kardynał Dziwisz się jakoś wstawił, skontaktował mnie z Ojcem Świętym. W Ełku to było. Ojciec Święty już wizytował, że tak powiem, Polskę, już wiele miast miał za sobą, a Częstochowa była wciąż niepewna. Niedziela sprowokowała trochę, bo napisał, że Ojciec Święty prawdopodobnie będzie w Częstochowie. Wielki nietakt. Ksiądz Infuat Skubisz przepraszał za tą szczęśliwą winę. No a ja już jak Ojciec Święty był w Ełku, prosiłem, żeby jednak na chwilę do Częstochowy przyjechał i był zdumiony takimi rzeszami ludzi, bo chociaż nie było to przygotowywane, bo nie było pewne, to w ostatniej chwiliśmy się przygotowali. Za 2 dni. Także było to bardzo, bardzo miłe. No już wtedy ostatni raz Ojciec Święty był w Częstochowie.
Szczególną oznaką i jakimś przypieczętowaniem jego ducha jasnogórskiego maryjnego było ofiarowanie koron na cudowny wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, które pobłogosławił w przeddzień swojej śmierci. Koron, na których zostały uwiecznione słowa, credo jego życia, dewiza jego życia, totus tuus.
Audycję przygotowało Radio Jasna Góra. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.